Nazywam się Jan Dziekoński, a to jest mój podcast o nieruchomościach. Mówię w nim o mechanizmach rynku mieszkaniowego, zasadach inteligentnego inwestora, czy psychologii cen i uczestników tego rynku. Moje artykuły i szereg różnych nagrań znajdziesz także na moim blogu jandziekoński.pl. Jeżeli jesteś profesjonalistą i żyjesz z rynku nieruchomości, to zapraszam Ciebie także na mój serwis analityczny fltr.pl, gdzie razem z zespołem dzielimy się analizami i doradztwem dla uczestników naszego rynku. Witam Was serdecznie na kanale Jan Dziekoński o nieruchomościach i FLTR. Witam Was serdecznie w cyklicznym, kwartalnym live'ie, webinarze w górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości, który tak naprawdę prowadzę od ponad 2 lat. Co kwartał się spotykaliśmy z drobnymi przerwami, żeby ocenić, gdzie jest polska gospodarka, gdzie jest polski rynek nieruchomości, w jakim stanie one się znajdują obecnie i jakie możemy sobie perspektywy na najbliższe kilka miesięcy użyć. Czasami oczywiście te webinary, analizy się sprawdzały, czasami się nie sprawdzały, czasami sprawdzały się częściowo. Taki jest urok prognozowania. No niestety ja, że tak powiem, zawsze się wystawiam tutaj na strzał, ale nie mam z tym problemu, bo mam nadzieję, że daję Wam przede wszystkim tak zwany food for thought, czyli potencjalne scenariusze, argumenty, jak patrzeć na czy, tak jak mówiłem, gospodarka, ale przede wszystkim właśnie rynek mieszkaniowy, czy to najmu, czy obrotu, sprzedaży, czy deweloperki, żeby dalej rozwijać swój biznes. I przechodząc do prezentacji, mam dla Was krótką prezentację, wycinek właściwie tego, co z moimi klientami na FLTR omawialiśmy jeszcze pod koniec listopada, bo moi klienci kilka tygodni wcześniej otrzymują całą dużą prezentację, ponad 110 slajdów, ponad 2-godzinne nagranie i później jeszcze omówienie na spotkaniu. Pokażę Wam dzisiaj wycinek, żebyście mogli sobie zobaczyć, co my tam właściwie robimy, ale też, żeby dostaniecie też już, myślę, że taki całkiem namacalny i fajny kawałek tej naszej pracy. Mottem naszego dzisiejszego webinaru od kilku kwartałów jest: bój się, kiedy inni chcą, chciwi, bądź chciwy, kiedy inni się boją. Warren Buffett to powiedział, 95-letni guru inwestorów. Jego partner biznesowy Charlie Munger niestety zmarł w zeszłym miesiącu w wieku 99 lat. Munger był relatywnie biedny, bo miał chyba 3 miliardy dolarów majątku netto. Buffetta się wycenia na około 100 miliardów dolarów, więc myślę, że facet nie tylko jest wiekowy i ma trochę doświadczenia, ale też ma i dobre wyniki. No i to motto mówi, że w momencie, kiedy jest chciwość na ulicach, kiedy, że tak powiem, wszyscy się łokciami rozpychają, żeby kupować, to być może to nie jest najlepszy moment, a wtedy, kiedy inni są bojaźliwi i się boją, no to może to jest ten moment, żeby wchodzić na rynek i kupować. To bój się, kiedy inni są chciwi. Świetnie się sprawdzało rok temu do kupowania mieszkań. Kto wtedy działał na rynku, był w stanie wyciągać mieszkania czy nieruchomości generalnie z fajnymi przecenami, co pokazują dane. No na teraz, natomiast teraz troszeczkę jest inaczej, ale oczywiście to o tym sobie opowiemy w webinarze. Na początek opowiem Wam natomiast, czym w ogóle jest FLTR, czyli moja firma, którą założyłem równo rok temu, a właśnie rok temu z lekkim okładem, bo 23 listopada mieliśmy pierwszą okrągłą rocznicę. Kim w ogóle ja jestem? Tak w dużym skrócie, ci, którzy mnie nie znają, przede wszystkim od 15 lat zajmuję się po prostu doradzeniem biznesom. Kiedyś dużym korporacjom, dzisiaj więcej małym i średnim firmom, które działają na rynku nieruchomości. I właśnie moja firma FLTR tym się zajmuje, wspieramy po prostu liderów na rynku nieruchomości w rozwoju biznesu, ale też przez kilka lat byłem członkiem zarządu dużej firmy zajmującej się zarządzaniem mieszkaniami na wynajem. Odpowiadałem tam za inwestycje i spółki inwestowania grupowego. Sam też prywatnie inwestuję w mieszkania na wynajem, kamienice w tej chwili nawet bardziej, bo tego akurat w obecnym czasie poszukuję, ale o tym sobie opowiem też pod koniec, ale też inwestuję na rynkach finansowych, a od prawie 4 miesięcy jestem też szczęśliwym ojcem małej córeczki Matyldy, więc muszę to dopisać na tym slajdzie. Czym jest FLTR? Nazwa pochodzi od, jak się domyślacie, filtru, od filtrowania. Zajmujemy się przede wszystkim filtrowaniem informacji, ale też ten skrót się trochę rozwija, bo to jest facts lead to results, czyli ja jestem z takiego powiedzmy biznesu, który zawsze w doradzaniu klientom w zakresie strategii czy rozwoju biznesu, czy wprowadzania nowych produktów, no nie opierał tego na jakimś tam drapaniu się w głowę i opiniach, tylko po prostu na analizie danych, benchmarków rynkowych, danych rynkowych, żeby doradzać dużym firmom, bo duże firmy tak sobie działają, no, duże korporacje nie oglądają YouTube'a i tam jakichś wymyślaczy, którzy tam na tablicy jakieś rzeczy rysują, na tym nie podejmują decyzji, tylko podejmują decyzje na bazie rzetelnych informacji i danych. I o tym tutaj jest FLTR. Wypuszczamy co tydzień newsletter o rynku nieruchomości, o trendach, o bieżących zmianach w prawie, powiedzmy jakichś bieżących danych rynkowych, ale też o trendach takich długoterminowych, jak demografia, strategia, jak budować strategię właśnie biznesu, jak rozwijać firmę. Dostarczamy też dashboardy i dane analityczne. No i prowadzimy takie webinary jak ten, tylko dłuższe i znacznie częściej, bo co miesiąc w małym gronie subskrybentów. No i też świadczymy usługi doradcze dla firm właśnie z sektora nieruchomościowego i w ten sposób realizujemy naszą misję, czyli wspieranie klientów z sektora, nie tylko deweloperów, nie tylko fliperów, nie tylko osoby inwestujące w mieszkania na wynajem, ale też na przykład agentów nieruchomości, architektów, rzeczoznawców, kogokolwiek, kto tak naprawdę działa w tym sektorze, no, żeby po prostu lepiej prowadzić biznes, żeby go prowadzić bezpieczniej albo szybciej, właśnie poprzez najlepsze dane, analizy, wiedzę czy rekomendacje biznesowe. I robimy to na kilka sposobów, bo ta piramidka po lewej pokazuje, jakich mamy klientów, począwszy od powiedzmy drobnych pasjonatów czy prywatnych inwestorów, po duże firmy deweloperskie czy producentów materiałów budowlanych. Dla tych dużych mamy to usługi doradcze, natomiast dla małych i średnich graczy właśnie mamy tą subskrypcję premium naszego serwisu FLTR, który zapraszam Was serdecznie w ogóle do odwiedzenia na stronie fltr.pl i zapisania się nawet na darmowy newsletter, który znajdziecie, powiedzmy tam wystarczy podać swój adres mailowy i tak naprawdę zobaczycie, dostaniecie próbkę różnych materiałów, jak to wszystko wygląda. W skrócie właśnie robimy tego typu webinary, tego typu analizy. Co 2 tygodnie, powiedzmy, jest taka piguła jakiegoś tematu rozkładanego po prostu na części pierwsze, typu właśnie jak działa sektor PRS, jak budować strategię w sektorze deweloperskim, albo jakimi strategiami się posługują duże firmy, albo jak demografia wpływa na zmiany na przykład na rynku najmu, albo jak co się dzieje w nieruchomościach komercyjnych. No różne takie tematy, za każdym razem wchodzimy w nie głęboko. I co drugi tydzień, czyli tak jakby to się zamienia, raz jest jeden temat, raz jest drugi, ten co drugi tydzień mamy tak zwane newslettery z monitoringiem rynku nieruchomości, czyli patrzymy w bieżące zmiany na przykład w przepisach prawnych czy w przepisach podatkowych, które wpływają na ten sektor, co tam minister nowego rzuci, jaką zmianę w przepisach zaproponuje, co tam nowego jest w danych na przykład o sprzedaży kredytów czy na rynku najmu, czy też powiedzmy jakieś ciekawostki z rynków też zagranicznych, jakieś właśnie też ciekawe spostrzeżenia czy trendy i też dużo różnych ciekawych właśnie podcastów i lektur takich dodatkowych do dodatkowej analizy, gdzie znowu rozkładamy różne części na rzeczy na części pierwsze. No i wreszcie ostatnia rzecz, o której mówiłem, to są właśnie dashboardy, które mam nadzieję, że jak nam czas pozwoli, to też pokażę Wam jeden z tych dashboardów. Dashboard poświęcony cenom lokali mieszkalnych w Polsce do analizowania trendów, gdzie za pomocą takiego prostego narzędzia, do którego można skorzystać właśnie i poprzez komputer, i poprzez telefon, i właśnie wszystko, co ma dostęp do internetu, który pozwala na przykład właśnie na analizę cen mieszkań w kilkunastu miastach Polski, w różnych segmentach rozmiarowych, na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym. Inny taki dashboard, który obecnie też uruchomiliśmy jakiś miesiąc temu, pozwala dla każdej gminy w Polsce, dla 2500 gmin w Polsce, zbadać lokalny rynek właśnie budowlany, jakie są pozwolenia uzyskiwane na danym terenie, co jest fajnym narzędziem dla dewelopera, który się zastanawia, czy raczej budować domy, czy raczej budować mieszkania, czy może raczej szeregowce, czy bliźniaki. Jaka jest demografia w danej gminie, czy właśnie dużo się osób rodzi, czy umiera, czy raczej wyjeżdżają, czy przyjeżdżają do danej gminy, w jakim są wieku, a nawet czy, ile biorą ślubów i rozwodów, żeby po prostu też zbadać, ok, pod kogo my możemy na przykład nasze inwestycje sobie przygotować. Tyle o FLTR. Przechodzimy do zasadniczego tematu, więc koniec autopromocji. Natomiast na koniec będę miał dla Was też nagrodę, prezent w postaci właśnie super kodu na naszą subskrypcję, więc ponieważ kończy się rok, kończy się jakby stare warunki też naszej subskrypcji, więc zostańcie na koniec, właśnie opowiem Wam o tym, pokażę Wam ten kod, więc myślę, że jeżeli będziecie chcieli skorzystać nie tylko z wersji darmowej, do której Was serdecznie zapraszam, to warto właśnie zostać do końca. W górę czy w dół? Status gospodarki rynku nieruchomości. Wchodzimy teraz w meritum. Tak jak mówiłem, dzisiaj ta próbka tego materiału, o którym Wam powiem, który Wam przedstawię tutaj na kilkunastu slajdach, bo wybrałem kilkanaście takich najfajniejszych slajdzików. Nie chciałem jakby wszystkich 120 slajdów, które przygotowaliśmy, Wam pokazać, bo byśmy siedzieli tutaj pewnie dwie godziny albo i więcej, jak dodamy sobie pytania. Więc zrobię Wam takie streszczenie. Nie będę Wam wszystkiego opowiadał, w jaki sposób jakby przeszliśmy całą analizę, w której z jednej strony patrzymy na sytuację taką bieżącą, z drugiej strony patrzymy na takie najbliższe trendy. Tak naprawdę przygotowując taką prezentację przechodzimy przez 32 różne obszary dotyczące właśnie gospodarki, jak na przykład PKB, inwestycje, inflacja, stopy procentowe, wynagrodzenia, rynek pracy i tak dalej. Oceniamy z takimi plusami, minusami i analizując jakby już tam bardziej dokładnych danych, czy w danym jakby obszarze jakby sytuacja jest taka bardziej pozytywna, jest więcej plusów, czy jest więcej minusów, to jest taka ocena sytuacji bieżącej, czy też jaki jest powiedzmy trend na najbliższe 3 do 6 miesięcy, no bo powiedzmy wiemy, że dzisiaj jakby rzeczywistość zmienia się bardzo szybko. Kiedyś 2 lata to się mówiło, że to jest bardzo krótki okres czasu. Dzisiaj 2 lata, no to w tym czasie może być wszystko. Najpierw pandemia, potem jakaś wojna, potem po drodze koniec tej pandemii, jakieś szczepionki, później jakaś inna wojna wskakuje i to wszystko się dzieje w ciągu 2 lat, więc raczej trzeba patrzeć na najbliższe 3 do 6 miesięcy jeszcze w miarę jesteśmy w stanie coś przewidzieć. Chociaż na przykład już w Polsce, biorąc pod uwagę wyniki wyborów w zeszłym miesiącu, czy tam już półtora miesiąca temu, mimo że te wybory półtora miesiąca temu się rozegrały i wiemy, jaki jest wynik, no to jeszcze do końca nie wiemy, co ta nowa władza na przykład będzie zmieniała na rynku nieruchomości. No i też oceniamy właśnie tymi strzałeczkami tam góra-dół właśnie, czy jaki jest oczekiwany trend, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji. Z wszystkich tam 32 oczywiście obszarów Wam nie będę opowiadał, czy tam tych 120 slajdów, ale zacznijmy sobie od tego, tak znowu lot ptaka. Oceniamy dwa obszary. Ekonomia, no bo to jest tło dla każdego biznesu. Czy będziemy mówić o rynku nieruchomości, czy o rynku samochodowym, czy o rynku nie wiem, pracy dla informatyków, no to zawsze sytuacja ekonomiczna w danym kraju jest jakimś tam tłem makroekonomicznym, a sytuacja w danej branży to jest już taka sytuacja mikro, więc my patrzymy nie tylko na rynek nieruchomości, patrzymy szerzej też na gospodarkę, bo no nie da się oderwać rynku nieruchomości na przykład do tego, jaka jest inflacja i jakie są stopy procentowe. No i teraz, jeżeli oglądaliście nasz webinar kwartał temu, we wrześniu, no to sytuacja i ocena była wtedy następująca. Jeżeli chodzi o ekonomię, no tam był jeden plusik, trzy minusiki. Mieliśmy ciągle wysoką inflację, niemalże dwucyfrową. Byliśmy tak naprawdę po pierwszej obniżce stóp procentowych, natomiast te stopy procentowe i tak były tam w tym czasie na poziomie 6 punktów procentowych, czyli bardzo wysokim. Mieliśmy ujemny wzrost gospodarczy przede wszystkim, ujemne PKB. Mieliśmy bardzo duży poziom pesymizmu w części branż produkcyjnych, na przykład w Polsce. No i mamy, w tamtym czasie mieliśmy jakby dużo takich ryzyk związanych jakby też z gospodarką strefy euro, zwłaszcza Niemiec, które też mocno rzutowały gdzieś tam na nasz kraj. Mieliśmy oczywiście pozytywy, bardzo silny rynek pracy, duży wzrost wynagrodzeń, bardzo niskie bezrobocie. Ta inflacja, mimo że wysoka, to mimo wszystko spadała. Więc były też takie jaskółki jakieś tam poprawy. No niemniej było bardzo dużo ryzyk i mieliśmy takie przesłanki co do tego, że no niekoniecznie ta polska gospodarka bardzo szybko odbije i poradzi sobie z różnymi problemami. A rynek nieruchomości z drugiej strony daliśmy tam dwa plusiki, dwa minusiki. Przy czym na rynek nieruchomości oczywiście trzeba patrzeć jakby pod różnymi względami i gdybyśmy popatrzyli na przykład na rynek samych lokali mieszkalnych, zwłaszcza na rynku pierwotnym, zwłaszcza w segmencie małych, średnich mieszkań, no to tych plusików byłoby 3 albo 4, bo już wtedy mieliśmy bardzo rozgrzaną koniunkturę. Z drugiej strony na rynku najmu na przykład mieliśmy takie oznaki, że no w tym roku faktycznie ziszcza się stagnacja, na części rynków nawet problemy z wynajmem, więc tam była przewaga jakichś minusików. W rynku działek czy domów, zwłaszcza z rynku wtórnego, no też jakoś super nie było, więc jakby wziąć tak powiedzmy jedną średnią, no to mielibyśmy taką sytuację pół na pół, ale mieliśmy bardzo dobre przesłanki co do tego, że ten rynek jeszcze będzie się rozgrzewał wraz między innymi właśnie ze wzrostem cen. Te ceny jeszcze będą rosły w najbliższym kwartale. I teraz jak wygląda obecna sytuacja, obecny kwartał? Jeżeli 3 miesiące temu tak to wyglądało, to nasza gospodarka przesunęła się na pewno w stronę bardziej pozytywną. Mamy pół na pół obecnie, plusy, minusy. Zaraz wam powiem też dlaczego, ale chciałbym powiedzieć, że okej, jest więcej optymizmu w gospodarce i z tego takiego te najbardziej jakieś czarne scenariusze, że po dwóch takich kwartałach ujemnych odczytów PKB będzie kolejny trzeci taki kwartał i mamy recesję i w ogóle, że jest źle, to te najgorsze scenariusze nam zniknęły, przynajmniej odsunęły się w czasie i ostatni kwartał mieliśmy, trzeci kwartał raportowany przez GUS, mieliśmy dodatni wzrost gospodarczy, zwłaszcza w obszarze konsumpcji. O tym za chwileczkę też wam powiem, ale wyszliśmy, że tak powiem, z najczarniejszego lasu i już nam zaczyna tam zaczynają na nas, że tak powiem, padać różne tam promienie słońca, chmurki się rozeszły i jest fajnie, coraz lepiej. Oczywiście w tej gospodarce jest parę ryzyk, parę obszarów ryzyka, o których wam wspomnę. Natomiast na rynku nieruchomości i tutaj w szczególności, jeżeli chodzi o segment, tak jak mówiłem, mniejszych mieszkań, tańszych mieszkań, czyli zwłaszcza w budżecie takim mieszczącym się w tych kwotach z bezpiecznego kredytu 2%, no to sytuacja to jest ewidentnie na 4 plusy. Gorsza sytuacja jest w segmentach właśnie dużych lokali, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, albo w gorszym stanie, czy lokalizacji, czyli po prostu mniej popularnych. Tak samo na rynku domów, przede wszystkim rynek wtórny, ale też częściowo na rynku pierwotnym w mniejszych miejscowościach, czy na rynku najmu mieszkań. No tych sytuacja jest co najmniej taka pół na pół, a gdzieniegdzie nawet 3 minusy powiedzmy. Dając nam powiedzmy taki ogólny ogląd, że mamy przewagę optymizmu na tym rynku i to potwierdzają zarówno dane o sprzedaży, czy dane o nastroju na przykład pośredników, dane o popycie, że jest przewaga tutaj pozytywów na tym rynku. Te negatywne sytuacje, na przykład rynek najmu mieszkań w Łodzi, dajmy na to, no to nie przesłania jakby generalnego optymizmu jakby na rynku. Natomiast można powiedzieć, że minęliśmy już szczyt powiedzmy popytowy, szczyt powiedzmy jakiegoś największego optymizmu, który powiedzmy na tym rynku się pojawił. Potem popyt już nie jest tak silny jak był dotychczas. Oczywiście ludzie dokonują wariactwa, niektórzy, którzy próbują na koniec się załapać na bezpieczny kredyt 2%. Natomiast gdyby powiedzmy jeszcze pominąć jakby ten segment, no to tak naprawdę ten taki szczyt powiedzmy większego rozgrzania rynku tak naprawdę najprawdopodobniej jest za nami. No i wchodzimy teraz w szczegóły. Skąd taka ocena, dlaczego tak myślimy? Przejdziemy teraz sobie przez kilkanaście slajdów na ten temat i później dojdziemy do prognozy, znaczy podsumowania tego wszystkiego i później przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi już na takie bardziej szczegółowe tematy. Okej, jeżeli chodzi o gospodarkę, słuchajcie, początek naszego tego półrocza, może inaczej powiemy, jeżeli popatrzymy na taką gospodarkę od czasu przed COVID-em w ogóle, polska gospodarka rozwijała się gdzieś w tempie tam 4% rocznie, czasami nawet pod 5%. COVID oczywiście spowodował u nas spowolnienie, recesję, no bo mieliśmy lockdowny, usługi praktycznie nie działały, było dużo jakby z tym związanych problemów. Potem mieliśmy takie po-covidowe odbicie bardzo mocne gospodarki I potem po wybuchu wojny w Ukrainie i w szokowym wzroście inflacji i później też stóp procentowych, to nasza gospodarka zaczęła po prostu mocno hamować. No i faktycznie pierwszy i drugi kwartał tego roku według GUS-u polskie PKB realnie było niższe niż rok wcześniej. Czy to była recesja, czy nie, no to ekonomiści do dzisiaj nie są jakby zgodni, bo nawet dane GUS-u są rewidowane co kwartał. Na pewno nie wzrosło nam jakoś istotnie bezrobocie, okej, zmniejszyła się konsumpcja, to PKB statystycznie może było gorsze, ale to nie była taka recesja, jaka powiedzmy jakby byłaby taka mocno odczuwalna z definicji jakiejś tam ekonomicznej, ale gospodarka de facto stała w miejscu. Nie wzrosło nam bezrobocie, ale stanęliśmy w miejscu. No i teraz ten ostatni odczyt gospodarczy przyniósł nam, słuchajcie, 0,5% wzrost rok do roku w trzecim kwartale. Czyli można powiedzieć, ok, już nie jest ujemny, mamy wzrost, daleko jest, hen daleko do tego wzrostu, który mieliśmy jeszcze w latach poprzednich, bo taki normalny rozwój gospodarczy Polski, taki docelowy, o którym się mówi, to jest około 4 punktów procentowych, to jest tak zwany potencjał wzrostu gospodarczego w Polsce, więc no, te 0,5% to jest powiedzmy mizeria, ale bardziej chodzi o to, że pokonaliśmy tą granicę zera i wszystkie prognozy, czy to Narodowego Banku Polskiego, czy niezależnych instytucji, czy niezależnych banków, mówią o tym, że ta polska gospodarka faktycznie najnowsze prognozy mówią, że będziemy się wybijać do góry, ta gospodarka będzie teraz szybciej rosła i tutaj też widać po prawej mamy, jak się zmieniały te projekcje NBP-u w ostatnim czasie. Ta bieżąca projekcja jest najbardziej optymistyczna, jeżeli chodzi o ten najbliższy rok. To trochę z tego wynika też, że ten 23 nam poszedł trochę gorzej niż wcześniej planowano. Niemniej chodzi o to, że już wychodzimy z lasu i ta polska gospodarka nam się szybciej rozwija. Dlaczego ona się szybciej rozwija? No i tutaj są trochę pogrzebane problemy czy ryzyka, których powiedzmy ten wykres do końca nie pokazuje, którą omawialiśmy tam w pewnym nagraniu. Ten początek roku, który u nas był słaby, on wynikał po prostu przede wszystkim z wysokiej inflacji i takiej niepewności ludzi co do tego, co to będzie. Jak była wysoka inflacja, to zaczynaliśmy oszczędzać w sklepach, ograniczaliśmy naszą konsumpcję i faktycznie dane o sprzedaży detalicznej, o handlu, no to w pierwszej połowie roku były kiepskie, no bo po prostu zamiast wydawać więcej w sklepach, oszczędzaliśmy, nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Obecnie, w momencie, kiedy inflacja spadła, ostatni odczyt był 6,5% przy 12% wzroście wynagrodzeń, daje nam to wzrost realnych wynagrodzeń. Ludzie zaczynają po prostu coraz więcej wydawać pieniędzy w sklepach. Głównie to jest ciągle obszar rzeczy takich, powiedzmy, podstawowych, typu artykuły spożywcze, może odzież, tego typu rzeczy zaczynają w ostatnich miesiącach się podnosić. Ta sprzedaż detaliczna coraz lepiej idzie, sektor handlowy coraz lepiej sobie radzi, to z jednej strony, ale z drugiej strony na przykład bardzo mocno hamuje nam krajowy przemysł, który zarówno mniej sprzedaje produktów na rynek wewnętrzny i mniej się sprzedaje na przykład produktów typu AGD, RTV, czyli dóbr tak zwanego trwałego użytku. Mniej się sprzedaje samochodów, mniej się sprzedaje materiałów budowlanych, na przykład wykończeniowych, bo ludzie sobie mniej remontów robią. Co było do poremontowania, no to w COVID-zie sobie już poremontowali. Dzisiaj przy wysokich stopach procentowych, mimo wszystko, ciągle nawet mimo tego bezpiecznego kredytu, mniejszym obrocie na rynku mieszkaniowym, po prostu mniej się sprzedaje tych produktów, które pochodzą z fabryk. I co więcej, te problemy, o których mówię, zwłaszcza w tych dobrach trwałych, za granicą są jeszcze większe, zwłaszcza w Niemczech, ale też we Francji, w Szwecji, też tych mniej produktów się eksportuje na zewnątrz. I jak już tak zamykając ten temat polskiej gospodarki, no można zakładać, że ona będzie odbijała, będzie rosła, kolejne kwartały będą przynosiły lepsze wyniki, najprawdopodobniej oczywiście i tu ileś tam rzeczy może się wydarzyć. Najważniejszym mimo wszystko tym ryzykiem to jest to, na ile ten wzrost sprzedaży, ale też przede wszystkim produkcji, tego co jest produkowane w polskich fabrykach, na ile to szybko będzie rosło, jeżeli na przykład gospodarki Europy tak powiedzmy nie wyjdą powiedzmy z problemów, które są dzisiaj, bo gospodarka niemiecka, francuska czy szwedzka na przykład w trzecim kwartale była na minusie, a gospodarka niemiecka to już chyba trzeci kwartał z rzędu jest na minusie. I najwięcej problemów jakby dla gospodarki chyba płynie po prostu z zagranicy. Jeżeli popatrzymy na inflację, to jest ten kolejny wykres, No to przeszliśmy ten największy taki problem inflacyjny. Tam sięgaliśmy pod 18%, jeżeli chodzi o inflację. I ostatni odczyt inflacji wyniósł w październiku 6,6%, w listopadzie wstępny odczyt jest 6,5%, jeszcze niepotwierdzony. No i tak, z jednej strony można powiedzieć, że okej, super, problem taki największy inflacji gdzieś tam minął. Z drugiej strony natomiast ciągle ta inflacja jest hen daleko od celu inflacyjnego, który dla przypomnienia on wynosi 2,5%. Maksymalne odchylenie to jest 3,5% i to jest pierwszy problem. To znaczy trudność inflacyjna, ona nadal nie zniknęła. To, że ta inflacja jest 3 razy niższa, ciągle nie rozwiązuje problemu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że prognozy NBP-u, podobnie jak innych instytucji, w takich bazowych scenariuszach mówią, OK, ta inflacja szybko spadła, był tak zwany efekt bazy, natomiast kolejne 2 lata ta inflacja będzie się utrzymywała powyżej tego celu inflacyjnego. Kolejny rok obecnie to jest około 5%. 2025 może zejdziemy w pobliże celu inflacyjnego tego górnego odchylenia, ale go nie osiągniemy. W normalnej ekonomii, w normalnym banku centralnym prawdopodobnie mielibyśmy jeszcze wyższe stopy procentowe, żeby po prostu mimo wszystko doprowadzić do tego spadku inflacji. U nas, za chwileczkę o tym porozmawiamy, u nas jest troszeczkę inaczej, mamy stand-upy i tak dalej, powiedzmy w wykonaniu prezesa NBP. Różnie można to oceniać, niemniej jakby prognozy są takie, że problemu inflacyjnego jakby nie pokonaliśmy. No i to za chwileczkę do tego dojdziemy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o stopy procentowe. I co więcej, ta inflacja w najbliższych miesiącach jest mało przewidywalna. Ze względu przede wszystkim nie tylko na to, że nie wiemy oczywiście, co się będzie działo w gospodarce światowej, ale przede wszystkim dlatego, że dużo tej inflacji zależy od decyzji politycznych. Mamy tarcze inflacyjne na tarczach inflacyjnych. Mamy zerowy VAT na żywność, mamy zamrożone ceny energii, gazu, ciepła. Mieliśmy duże zmiany, jeżeli chodzi o ceny paliwa, które też były politycznie sterowane. Nowy rząd z jednej strony na przykład chce przedłużyć tarczę właśnie, jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej, gazu, ciepła. Tam oczywiście już się zrobiła wokół tego afera, nie chcę w to wchodzić. Z drugiej strony prawdopodobnie VAT na żywność może wrócić, ale nie wiadomo kiedy. Te tarcze z tymi energią to też ma być do połowy roku. W dużym skrócie, dużo niewiadomych jest. Jak będzie też ta polityka prowadzona, też jak będą wprowadzane na przykład jakieś podwyżki dla budżetówki, które też były obiecywane, no i to znowu podbijało inflację. No i suma summarum jest tak, że nie wiadomo do końca, czy ta inflacja będzie spadała. No i nadal ta projekcja NBP-u pokazuje nieosiągnięcie tego celu. No i tak jak jeszcze 2 miesiące temu Rada Polityki Pieniężnej z prezesem Glapińskim na czele bardzo radośnie zaczęła obniżać stopy procentowe. We wrześniu i październiku mieliśmy obniżkę o 1 punkt procentowy łącznie. To zarówno wczoraj, jak i miesiąc temu mieliśmy utrzymanie już stóp procentowych na stałym poziomie 5,75. Jeszcze przed wyborami mówiło się o tym, że te stopy procentowe szybko będą spadały do 4%. No to teraz się wszystko zatrzymało. No i jaka jest teraz narracja? I to jest chyba najważniejsze z perspektywy i kredytobiorców, i rynku nieruchomości. Poza bezpiecznym kredytem, bo bezpieczny kredyt to drugi chyba najważniejszy temat. Co dalej z tymi stopami procentowymi? Teraz tak. Pierwszą rzeczą, która jest, no może nie, że pewna na 100%, bo nie ma takich rzeczy, ale no na 90% można przyjąć, że do marca tego roku żadnej zmiany w stopach procentowych po prostu nie będzie. To samo nawet dzisiaj powiedział prezes Glapiński na bardzo wyjątkowo krótkim stand-upie. I do marca, dlaczego do marca nie będzie żadnej zmiany? Ano dlatego, że co 4 miesiące NBP jakby publikuje nowe te projekcje inflacyjne, te wykresy, które widzieliśmy przed chwilą między innymi. I na bazie tego właśnie Rada Polityki Pieniężnej podejmuje te decyzje. Ostatnia była w listopadzie. Listopadowa spowodowała, teoretycznie listopadowa, bo to też inne były czynniki, spowodowała, że przestaliśmy obniżać te stopy procentowe. No i teraz Rada mówi, OK, czekamy do marca, bo tamta była niekonkluzywna, zobaczymy, co będzie w marcu. W marcu oczywiście mogą różne rzeczy się wydarzyć, bo po pierwsze właśnie te tarcze inflacyjne mogą nam poznikać. To, co przyjdzie z zagranicy, no to oczywiście nikt tego nie wie, więc nie ma co tutaj zgadywać w tej sekundzie. Natomiast to jest jeden taki obszar scenariuszy, o których my też naszym klientom mówiliśmy od prawie roku, bo te scenariusze my aktualizujemy od grudnia zeszłego roku. Ich było sześć, jak widzicie po prawej. Część z nich się zdeaktualizowała, część jest na razie w zamrażarce tak zwanej. Natomiast jednym takim scenariuszem jest tak zwany scenariusz wyborczo-turecki. Takie jak w Turcji przed wyborami stopy zostały obniżone do 8%, po wyborach poszły do 40%, to jest obecny poziom stuprocentowy w Turcji. No i tutaj może być taki scenariusz, że faktycznie, jeżeli tych tarcz antyinflacyjnych zniknie więcej, to inflacja faktycznie nam wzrośnie, taka notowana przez GUS. No i prezes Glapiński, który no, nie do końca się kryje przed z tym, że raczej jest z innej opcji politycznej i upolitycznił trochę to stanowisko. No po prostu w ramach tego rośnie inflacja, okej, to my teraz podnosimy stopy procentowe, bo musimy z tym walczyć. To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz, taki bardziej wyceniany obecnie przez rynki finansowe i raczej chyba bardziej prawdopodobny. My go kiedyś nazywaliśmy krajowej recesji, ale to jest sposób takiego krajowego spowolnienia gospodarki, czy braku szybkiego wzrostu tej gospodarki, spowolnienia trochę na rynku pracy, trochę wyższego bezrobocia, ale nieznacznie. No ale w dużym skrócie też wygaśnięcia tej inflacji, że te stopy procentowe będą obniżane. Kiedyś ten scenariusz był bardzo taki, bardziej agresywny. Obecnie po tym, co i rynki finansowe pokazują i co mówi prezes Glapiński, to raczej jest taki scenariusz, że okej, w marcu wrócimy do tych obniżek, ale to będą raczej obniżki typu jedna obniżka co 3 miesiące, gdzie będziemy bardzo powoli schodzić do pułapu około 4 punktów procentowych, czyli nieznacznie powyżej tej inflacji, która będzie pod koniec właśnie 2025 roku, to tam zjedziemy jakby ze stopami procentowymi. To jest dzisiaj bardziej prawdopodobny scenariusz. Oczywiście jest całe spektrum innych historii. Może być tak, że ta projekcja będzie niekonkluzywna i będziemy znowu czekać do lipca na kolejną projekcję, więc znowu będzie tutaj płaska te stopy procentowe. Oczywiście, jeżeli, nie wiem, będzie globalna recesja, o której znowu w Europie są takie jakby wskazania, że ta recesja może się trochę pogłębić. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj się mówi, okej, recesji nie ma, gospodarka w trzecim kwartale amerykańska bardzo mocno się rozwijała, ale obecnie schłodzenie trwa gospodarki i też może tam ta gospodarka wpaść gdzieś tam w recesję, gdzieś tam jakieś majaczą Chiny i tak dalej. Nie ma co tego brać jako jakiś tam bazowy scenariusz, ale chcę przez to powiedzieć, że no, gdyby z zewnątrz na przykład znowu coś przywaliło takiego, co spowoduje globalną recesję, no to tempo obniżek stuprocentowych będzie niższe. Ale abstrahując od takich, powiedzmy, skrajnych sytuacji, no to jest to, na co możecie się po prostu spodziewać, jeżeli macie kredyty, jeżeli planujecie zakupy i tak dalej. I te stopy procentowe będą miały bardzo istotny wpływ na rynek nieruchomości, bo jeszcze przed COVID-em stopa główna procentowa to było 1,5%. Więc porównajcie, jaka jest różnica. A w 2021 roku, czy no 2021 rok, no to były na poziomie 0,1%, więc ciągle różnica jest gigantyczna. Z drugiej strony, oczywiście 4% to jest znacznie mniej niż było 6,75%. Więc raczej też mówimy o tym, że te kredyty będą delikatnie tańsze. Gdzieś tam w tle oczywiście są kwestie polityczne, teraz nie będę na ten temat wchodził, ale później do tego dojdziemy. To, co na rynku w gospodarce jest, powiedzmy, taką rysą, czy takim najmniej chyba optymistycznym obszarem, to tak jak mówiłem, przemysł z jednej strony, czyli problemy polskiego przemysłu, zwłaszcza eksportującego różne dobra. Nie chcę się rozwijać na ten temat, bo to jest na dłuższą historię. Widać trochę takich problemów na rynku pracy. To nie są problemy na zasadzie, mamy bardzo wysokie bezrobocie, bo mamy zbyt duże problemy demograficzne. Mamy mało po prostu ludzi młodych, mamy dużo osób starszych odchodzących na emeryturę, więc zmniejsza nam się pula pracujących. I to widzimy na wykresie po lewej, że nie rośnie nam liczba bezrobotnych jakoś tam specjalnie, ale po prostu jest mniej ludzi, którzy pracują. I w 2023 roku to widać, jest ich kilkadziesiąt tysięcy mniej. Przez to, że no jednak ta gospodarka wyhamowała, mniej się zatrudnia osób, które przede wszystkim pochodzą z zagranicy tak naprawdę, no bo ostatnie lata to my łataliśmy dziury w rynku pracy właśnie imigrantami. Ponieważ mamy to mniejsze zatrudnienie, to mamy mniej konsumentów na rynku, mniej najemców na rynku, mniej kupujących mieszkania na rynku, mniej płacących podatki, jakby te wszystkie elementy, mimo że nie są bezrobociem takim wprost, to jest to jakiś tam problem mimo wszystko dla napędzania różnych obszarów gospodarczych. Teraz trochę to wynika z tego przemysłu, o którym mówiłem. Część branż przemysłowych i tak ciągle potrzebuje pracowników, dlatego na przykład łączna liczba ofert pracy we wrześniu 2023 roku nie zmieniła się, jeżeli chodzi o pracowników fizycznych, więc to nie jest tak, że ten problem jest jednoznaczny dla przemysłu, to trochę zależy, który region, branża przemysłowa. Natomiast te problemy zaczęły mocno dotykać branż tak zwanych białych kołnierzyków, czyli tam pracowników biurowych, marketing, finanse, HR. Jak mniej zatrudniamy, to po co nam tylu HR-owców? Tu mamy około 20 albo 30% mniej ofert pracy na rynku, czyli mniej zatrudnianych osób. A w sektorze IT tutaj jest może nie rzeź, ale jednak duży strzał, bo jest ponad 50% mniej ofert pracy na rynku IT. Przede wszystkim to dotyka niższych stanowisk, ale nawet na wyższych stanowiskach jakby powiedzmy stawki oferowane informatykom są niższe. Nie ma już takiego rozgrzania rynku jak w 2021 roku, a to wynika z tego też z jednej strony dlatego, że startupy trochę są biedniejsze w tym roku, a z drugiej strony mimo wszystko ta sztuczna inteligencja na części stanowisk zaczyna w IT faktycznie wpływać. Na to, że zamiast powiedzmy brać jakiegoś tam testera czy juniora, to po prostu ogarnięty informatyk sobie poradzi powiedzmy tam z czatem GPT-4 czy tam jakimiś innymi rozwiązaniami. Więc mamy złożenie tu kilku elementów. I to widać trochę w jednym odczycie gospodarczym, mianowicie w koniunkturze konsumenckiej, która zasadniczo w 2022 roku przez wojnę, inflację i tak dalej osiągnęła bardzo niski poziom. Taki gorszy niż w czasie COVID-u, generalnie taki z poziomu mniej więcej tego kryzysu 2009. Natomiast od października zeszłego roku ta koniunktura, czyli te ankietowe wyniki jakby ocen Polaków, one się poprawiały. Poprawiały się, jeżeli chodzi o oceny właśnie sytuacji politycznej, sytuacji tam ekonomicznej własnej kraju i tak dalej. Coraz więcej byliśmy w stanie oszczędzać. Na przykład tutaj w ostatnim odczycie mieliśmy poprawę już na taki tak zwany poziom dodatni oszczędzania pieniędzy, to jest właśnie te dodatnie realne wynagrodzenia. Super. Jedna rzecz tylko tutaj nie pasuje do tego całego wykresu. Poprawiało nam się też taki wskaźnik, który mówi zmiana bezrobocia, czyli to, jakie są obawy Polaków, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Ten wskaźnik się też poprawiał w ostatnim roku, ale przestał się poprawiać tuż mniej więcej w okolicach poprzedniego naszego webinaru. Stanął w miejscu, a ostatni odczyt to był mocny spadek. I to znowu jest jakieś tam wskazanie, że coś tam się dzieje na tym rynku pracy niefajnego, co powinniśmy gdzieś tam obserwować i na co powinniśmy zwracać uwagę. To jest ta rysa, której się najbardziej jakby ja obawiam na tym rynku powiedzmy szerszej gospodarki. To będzie taki sygnał, że coś jest nie tak, bo zatrudnienie działa nieliniowo. Znaczy, jeżeli jest źle, to nagle to bezrobocie zaczyna bardzo mocno rosnąć. Dobra, przechodzimy teraz na rynek nieruchomości. I tutaj mamy wykres jakby pokazujący to, co się wydarzyło na jednym obrazku w ostatnich 5 latach, jaką mieliśmy tam roller coaster tak zwany. I też pokazuje właśnie efekty bezpiecznego kredytu na rozgrzanie rynku. O ile to jest wskaźnik popytu sieci Metro House, sieci agencji Metro House, który ta czerwona linia pokazuje, jak dużo osób, że tak powiem, się pojawiało w biurach pośrednictwa, czyli to jest taki wskaźnik popytowy. I widzimy, jak on mocno rósł do końcówki 2019 roku. 2019 rok to był taki rok, jak zapytacie najstarszych górali, który był uznawany jako już takie dość nagrzanie rynku, takie dość szaleńcze kupowanie. A potem mieliśmy COVID, to co widzimy tutaj. I taki okres po-covidowy, który był ciągle słaby. I w 2021 roku, w momencie, kiedy z jednej strony pojawiły nam się szczepionki i pojawiły się takie perspektywy, że jednak wyjdziemy z tego problemu, mieliśmy dość mocny wystrzał popytu, napędzany między innymi też zerowymi stopami procentowymi, tanim kredytem dostępnym dla każdego, super wysokimi zdolnościami kredytowymi. I potem od mniej więcej połowy 2021 roku, kiedy stało się jasne, że stopy procentowe będą rosły, później w 2022 roku w lutym wybuchła wojna też w Ukrainie, widzimy, jak ten popyt cały czas sobie spadał w dół. Tu widać, to mniej więcej w połowie 2021 roku się zaczęło i skończyło się na koniec 2022 roku. Zgaduj zgadula, kiedy ogłoszono program Bezpieczny Kredyt, oczywiście to był grudzień i widzimy, że od tego grudnia mamy bardzo mocną pompę w górę, bardzo mocno ten popyt pojechał do góry, bo najpierw włączyły się osoby, które w obawie przed bezpiecznym kredytem albo właśnie ze względu na to nadchodzący bezpieczny kredyt stwierdziły, dobra, to ja teraz spekulacyjnie szybko kupię mieszkanie. Część osób przyspieszyła swoje plany zakupowe, a później się do nich dołączyły osoby, które kupowały po prostu na bezpieczny kredyt, jakby rezerwowały mieszkania pod to, żeby w lipcu złożyć wniosek kredytowy na ten bezpieczny kredyt. I tu widzimy, kiedy sierpień właśnie tu mamy szczyt popytu, najwięcej właśnie aktywności popytowej właśnie tutaj w Metro House, ale już wrzesień jest niżej. Z danych, które powiedzmy, one nie są jeszcze opublikowane, ale no tak po dobrej znajomości wiem, że październik był poniżej jeszcze września, czyli mniej więcej to był jakiś tam poziom typu maj, a listopad też nie był lepszy. Jeżeli popatrzymy na przykład na liczbę sprzedanych mieszkań na rynku deweloperskim, tu mamy dane z rynku pierwotnego, 7 największych miast w Polsce, no to widzimy, że ten 22 rok, tutaj akurat pokazywany od kwietnia, praktycznie było słabo przez cały rok, tam jeden miesiąc był jakiś taki wystrzelony i ogłoszenie bezpiecznego kredytu i patrzcie, styczeń, luty, marzec, super duży ruch, kwiecień jakaś tam chwilowa zadyszka, potem znowu i rekordowa największa sprzedaż była w sierpniu, czyli znowu ta kumulacja bezpiecznego kredytu tu to spowodowała. No wszystko fajnie, ale już ta sprzedaż zaczęła spadać. Wrzesień był jeszcze w miarę mocny, natomiast październik już był na poziomie powiedzmy właśnie maja czy lutego. Ciągle to są całkiem niezłe wyniki sprzedaży, bo są wyższe niż w 2022 roku. Listopad natomiast, tutaj już nie mam go pokazanego, natomiast listopad pomijając jeden z rynków był też niżej. Wszystkie te duże rynki, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódź i tak dalej, one sumarycznie były niżej niż też październik. Czyli to jest to, o czym mówiłem, minęliśmy ten szczyt jakby popytu, szczyt sprzedaży. Jeszcze grudzień może być taki dość mocno aktywny, no bo teraz ten bezpieczny kredyt, no przejdziemy teraz do bezpiecznego kredytu, bo jakby dotarło już do wszystkich, chyba że ten program może się skończyć właśnie z końcem tego roku. Bo sytuacja poszła inaczej niż minister sobie zaplanował. Minister sobie zaplanował, a będzie 10 tysięcy kredytów. Było ich znacznie więcej i no, w dużym skrócie ten budżet tak naprawdę, on już jest wyczerpany, można powiedzieć, już dzisiaj, a do końca roku już będzie z nawiązką wyczerpany. No więc jeszcze ten grudniowy ruch na rynku, z tego co słyszę, to jest jeszcze taki dość silny, bo dużo osób próbuje się jeszcze załapać. Więc jak zobaczycie ten wykres za 3 miesiące, no to pewnie tu będzie jeszcze taka górka grudniowa. I to widać na tym wykresie. Ten wykres pokazuje, ile było składanych wniosków kredytowych w ostatnich 15 latach. Normalnie tam pomijając jeszcze takie złote czasy, właśnie 2008, kiedy tych wniosków było tam 60-65 tysięcy miesięcznie, popatrzcie. No potem mieliśmy kryzys, potem mieliśmy rodzinę na swoim, potem ona się skończyła, no i potem były takie normalne czasy. I te normalne czasy mówiły, że to jest tak 30-40 tysięcy tych wniosków miesięcznie składanych. Po COVID-zie 21 rok mieliśmy tą górkę taką, widzicie. Tu mieliśmy jeszcze tak zwaną rekomendację S, był taki jeden pik. No i potem to się wszystko zwaliło na twarz. I teraz mamy taką sytuację, że z początkiem 2023 roku na zapowiedź bezpiecznego kredytu, ale też na poluzowanie rekomendacji S, czyli buforu na ryzyko stopy procentowej, doszło do takiej sytuacji, że te stopy procentowe, przepraszam, te liczba wniosków kredytowych nieznacznie wzrosła do około 20 tysięcy miesięcznie. Tylko zobaczcie, że tych wniosków kredytowych wtedy było o połowę mniej niż w takich normalnych, byle jakich latach. Więc ciągle nie było jakoś super Eldorado, ale jak już bezpieczny kredyt wjechał w lipcu, no to faktycznie wyskoczyliśmy od razu w takie najwyższe rewiry, że tak powiem, aktywności tych wniosków kredytowych. No i teraz tak się utrzymujemy na poziomie około 400 tysięcy. To jest duża aktywność, ona nie jest tak duża jak w 2021 roku, ale jest no, naprawdę zdrowa. Natomiast problem jest taki, że jak wytniemy z tego bezpieczny kredyt, no to się okaże, że takich czystych wniosków najprawdopodobniej w ostatnich właśnie miesiącach było około 20-25, może 28 tysięcy. No i to jest wynik poniżej nawet takich najgorszych lat w ostatniej dekadzie. Czyli można powiedzieć, że ten bezpieczny kredyt no, zrobił robotę, ale gdyby go nie było, no to nie byłoby tak różowo. Bo to jest istotne dla tej perspektywy, co będzie dalej. I to też widać na tym slajdzie, gdzie mamy sprzedaż kredytów, czyli już ile już konkretnie umów jest podpisywanych. Normalnie to było tak 15, 20, w najlepszych latach 25 tysięcy umów miesięcznie. Potem to wszystko spadło do 7 tysięcy w najgorszym 2022 roku, więc to był ten dołek. I ta górka, o której mówiłem, jeszcze na zapowiedź bezpiecznego kredytu, to było 10 tysięcy kredytów miesięcznie. To było o 30% mniej niż jeszcze tam parę lat wcześniej. I te czerwone tutaj słupki to jest bezpieczny kredyt. To są bezpieczne kredyty, zielone to są te, tak ja to nazywam, zwykłe kredyty, takie dla normalsów, którzy już się nie załapują. No i tutaj jest mizeria, jak to powiedziała wiceprezes Związku Banków Polskich. Czyli nie ktoś, kto ma jakąś opinię taką, nie wiem, wydumaną, tylko ktoś, kto siedzi w tej branży kredytowej, a powiedziała, że w zwykłych kredytach jest źle albo bardzo źle. Bo te 10 tysięcy kredytów to jest o 1/3 mniej niż nawet w COVID-zie. To jest znacznie gorszy wynik niż w COVID-zie, czy w 2013, czy 2015 roku. No i to, co będzie dalej, no nikt nie wie, jaka jest szklana kula, ale to wszystko będzie zależało od tego bezpiecznego kredytu. Gdyby go nie było, ten rynek by ciorał po dnie. Ponieważ jest, no to mamy oczywiście duży skok popytowy, no i wszystko zależy od tego, co dalej z tym bezpiecznym kredytem. I to tutaj pokażemy sobie na tym slajdzie. Mianowicie tych bezpiecznych kredytów do końca listopada zostało złożonych już ponad 70 tysięcy wniosków. To na danych Związku Banków Polskich, bo ministerstwo trochę inaczej to raportuje. I zostało podpisane około 45 tysięcy umów. Przypominam, ministerstwo zakładało, że będzie ich 10 tysięcy. My w naszej prognozie, jak na początek roku szacowaliśmy, że tam mieliśmy dwa warianty. Był taki jeden wariant powolny, uzależniony od tego, czy w sensie taki zakładający, że nie ma zmian w rekomendacji jest i wariant szybki, kiedy zakładaliśmy, że zostanie poluzowany właśnie sposób liczenia zdolności kredytowej i tam będzie Eldorado, no to zakładaliśmy, że w tym roku będzie 35 tysięcy kredytów. To też nie doszacowaliśmy, nie? Już jeszcze się rok nie skończył, jest 45 tysięcy. I teraz na to warto zwrócić uwagę. Z jednej strony, po pierwsze, tych wniosków kredytowych jest składanych coraz mniej, więc pierwsza rzecz, że największa górka był lipiec, sierpień, tam był cały strzał. Potem to się uspokoiło. Teraz jest ich trochę więcej, ale to ciągle jest bardzo mało w porównaniu do lipca, sierpnia. Może ten grudzień jeszcze będzie taki w miarę wystrzałowy. Natomiast co więcej, banki obecnie podpisują więcej umów niż jest składanych wniosków. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że z reguły ludzie składają po dwa wnioski albo więcej, no to oznacza, że tak naprawdę już jakby per saldo osób, które tych jeszcze tam wiszą w systemie, jest coraz mniej. No i co? I mamy te 40 tysięcy umów, a właściwie 44 nawet. Tu jest lekki błąd, to powinien być 44 napisane. No i tak naprawdę już tam nie ma co filozofować. Do końca roku będzie między 50 a 60 tysięcy podpisanych kredytów i jeszcze trochę wniosków będzie gdzieś tam wisiało w systemie. Natomiast budżet na rok 2024 przeznaczony, który można byłoby zalokować, to obejmował mniej więcej 45 tysięcy kredytów. No i jest po robocie. Znaczy, jeżeli nie zostanie zmieniona ustawa, to w 2024 roku bezpiecznych kredytów nowych zostanie przyjętych okrągłe zero. Po prostu skończyły się pieniądze i finito. 8 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego wtedy powinien ogłosić jakby zakończenie przyjmowania nowych wniosków kredytowych, czyli do 7 stycznia jeszcze można składać. Tutaj chyba mBank nawet wskazywał, że do 23.59, przepraszam, można te wnioski będzie jeszcze składać, więc oczywiście ten grudzień, jeszcze początek stycznia, tam będzie trochę wariactwa. Natomiast jeżeli ustawa się nie zmieni, finito. Gdyby ją zmienić, gdyby ją uzupełnić właśnie o ten budżet, gdyby przesunąć ten budżet tak, jak właśnie zaproponował tymczasowy rząd dwutygodniowy pana premiera Morawieckiego, no to faktycznie jeszcze w następnym roku tych kredytów może by wyszło 30-40 tysięcy na tym dodatkowym budżecie. To i tak jest mniej niż pół roku zrobiliśmy w 2023 roku. Natomiast czy będzie przedłużenie? No to tak, rząd premiera Morawieckiego za 4 dni przestanie być rządem, bo nie uzyska wotum zaufania najprawdopodobniej. No i powstaje pytanie, co na to nowa koalicja rządząca. No i tutaj po pierwsze tak, nie mamy zgodności, tej koalicji, bo w umowie koalicyjnej nie ma słowa o programach wspierających popyt, dopłaty do kredytów i tak dalej. Każda z tych partii ma trochę inne podejście do bezpiecznego kredytu. Lewica mówi, że ona nie poprze żadnych dopłat dla osób zamożnych, co się zgadza programowo z nimi. I już wystarczy, że się lewica nie zgadza i tak naprawdę już nic nie będzie przegłosowane. Ale oczywiście może być tak, że PiS zagłosuje pod rękę z Koalicją Obywatelską, oczywiście też tak może być. Natomiast sama Koalicja Obywatelska też trochę inaczej widziała ten program, bo na przykład tam był program 0%, ale tylko dla rynku pierwotnego w super efektywnych energetycznie budynkach. O ile 0% brzmi bardzo fajnie, no to bardzo efektywne energetycznie budynki już trochę mniej, bo słuchajcie, praktycznie żaden deweloper sam z siebie nie buduje budynków, nie projektuje ich bardziej efektywnych energetycznie niż wymagają tego warunki techniczne. Więc po prostu takich projektów za bardzo nie będzie na rynku i za bardzo nie będzie czego kupić z tym 0% kredytem. Na to się nakłada to, że Polska 2050 raczej też nie chce rozdawnictwa kontynuować. Jak będzie, zobaczymy. PSL też miał jakąś trochę inną koncepcję, bo kredyt na 1,5%, ale on, powiedzmy, PSL był najbliższy gdzieś temu programowi PiS-u. No ale żeby to tak streścić w dużym skrócie, rząd ma trochę inne problemy, większe problemy, między innymi z budżetem, czy właśnie tymi tarczami antyinflacyjnymi, żeby w pierwszym rzucie zabierać się za dopłacanie do kredytów dla osób, które no, raczej mają lepszą sytuację niż gorszą, swoją ekonomiczną. To jest raz. Więc przez pierwsze miesiące 2024 roku można powiedzieć, OK, bezpieczny kredyt po prostu zniknie, będzie zawieszony. Co będzie dalej? Szklana kula, może być wszystko. Natomiast raczej dzisiaj większe prawdopodobieństwo jest tego, że ten program albo utknie i będzie stał w miejscu i może wrócić do działania w 2025 roku, gdyby nikt nie zmieniał ustawy, albo wejdzie jakaś nowa wariacja na temat tego programu, ale raczej bardziej ograniczona. Tutaj przede wszystkim ograniczenia budżetowe w to biją i na to wskazuje też umowa koalicyjna. I wtedy, jeżeli bezpieczny kredyt zniknie, no to wracamy do rzeczywistości tak zwanego zdolności kredytowej normalnego człowieka, która dzisiaj jest taka, jak na tym wykresie właśnie widzimy. Dzisiaj mniej więcej zwykły Kowalski, który ma średnie wynagrodzenie, ma zdolność kredytową mniej więcej z roku 2017, może 2018-19. I ona jest mniej więcej o 40% niższa niż była w 2021 roku. I to tłumaczy, dlaczego tych zwykłych kredytów bez wsparcia bezpiecznym kredytem jest tak mało. No bo po prostu, żeby dostać kredyt, no ciągle trzeba naprawdę dobrze zarabiać. Po ostatnich wzrostach cenowych, oczywiście w mniejszych miastach to trochę inaczej wygląda, ale w dużych miastach, żeby kupić nawet takie mizerne dwa pokoje w dobrej lokalizacji, to naprawdę trzeba zarabiać 15-20 tysięcy brutto. I oczywiście są takie osoby, jest ich całkiem dużo właśnie w tym sektorze IT, jest sporo przyjezdnych właśnie dobrze zarabiających właśnie informatyków z Białorusi czy z Ukrainy. Są to osoby oczywiście, no ale umówmy się, to nie są setki tysięcy chętnych do kupowania, to są raczej mniejszość ludzi na rynku pracy. No bo na tym polega średnia, że ta średnia wynagrodzenie jest zawyżone przez osoby bardzo dobrze zarabiające. Natomiast większość osób zarabia poniżej średniej. I wcale tak super różowo nie jest. Więc myśląc o tym, co będzie na początku następnego roku, warto mieć z tyłu głowy to, że no bezpieczny kredyt no co najmniej przez jakiś czas nie będzie działał, a zwykły kredytobiorca ciągle będzie w słabej sytuacji, bo wiemy, że do marca stopy procentowe nam się nie zmienią. No i nie będę wam tłumaczył, co to musi oznaczać, to możecie sami sobie gdzieś tam dodać 2 do 2, że na tym rynku jakiejś dużej aktywności popytowej, przynajmniej na początku, niekoniecznie musi być. Niemniej mamy też sytuację taką, że rynek nieruchomości jest dość mocno wyczyszczony z mieszkań. Tu mamy akurat wykres, ile ofert jest ze sprzedaży mieszkań, rynek wtórny plus pierwotny na portalu OtoDom, czyli największym chyba w tej chwili portalu. No to słuchajcie, dzisiaj tych ofert jest mniej niż w ostatnich 3 latach w jakikolwiek kwartale. No okej, drugi kwartał 2020 roku było mniej więcej tyle samo, ale tam mieliśmy COVID, więc nikt w głowie nie miał wystawiania po prostu swoich mieszkań na sprzedaż. Jest ich mniej nawet niż w 2021 roku, kiedy ten rynek teoretycznie był przeczyszczony przez bardzo tanie kredyty. A więc ewidentnie oferta mocno się wyczyściła przez ten bezpieczny kredyt. Przede wszystkim rynek pierwotny w małych i średnich mieszkaniach, ale też bardzo dużo na rynku wtórnym mieszkań właśnie lepiej zorientowanych, ale w ostatnich miesiącach z tego co słyszę nawet Szroty, które stały miesiącami niesprzedane, nawet trafiły na kupujących, bo dużo osób się próbowało załapać na cokolwiek, tyle żeby skorzystać z kredytu z dopłatą, co nie jest niczym innym jak tak zwanym FOMO, czy tam owczym pędem, bo co z tego, że mam tani kredyt, jak przepłacam za mieszkanie, bo takie sytuacje są nagminne w ostatnim czasie. I ważna druga rzecz, że gdybyśmy popatrzyli tylko na rynek pierwotny, tu wam już tych danych nie pokażę, to już w pełnej wersji je pokazywałem moim subskrybentom, no to od sierpnia tak naprawdę oferta na rynku pierwotnym już się ustabilizowała, przestała spadać, a od listopada nawet wzrosła całkiem istotnie na wszystkich dużych rynkach. I widać, że ten spadek popytu spotkał się z drugim trendem, mianowicie powolnym wzrostem podaży. Bo o ile jeszcze w 2022 roku mniej więcej około 4 tysięcy mieszkań trafiało na rynek pierwotny, później weszły zmiany w ustawie, niski popyt, ta aktywność deweloperska spadła do 3 tysięcy. Jeszcze początek 2023 roku był też to dość mizerny, ale co miesiąc ci deweloperzy coraz więcej tych mieszkań puszczali na rynek. I wrzesień, październik, a listopad to już w ogóle tych mieszkań coraz więcej trafiało do sprzedaży. No i mamy po prostu prostą sytuację, że mamy spadający popyt, mamy rosnącą podaż, powoli ta oferta zaczyna się odbudowywać, ale odbudowuje się niestety na wysokich cenach, bo w międzyczasie jakby przez to wyczyszczenie rynku, rynek był w stanie wykorzystać w ten sposób, że podniósł ceny, zaraz sobie zobaczymy o ile. No więc oczywiście ta oferta dzisiaj na tym rynku powoli się odbudowuje, ale odbudowuje się na wyższych cenach. I tutaj, no znowu, nie będę wam wszystkiego opowiadał, to też w pewnej wersji było omawiane. Są rynki jedne i są rynki drugie. Są rynki takie jak Kraków, które są wyczyszczone kompletnie z małych i średnich mieszkań. I tam nawet jeżeli jest odbudowa tej oferty, to ona ciągle jest ultra niska, no jest znacznie niższa niż w 2021 roku. A są rynki takie jak na przykład Łódź, gdzie dzisiaj ofert mieszkań jest więcej niż przed wejściem bezpiecznego kredytu. I co więcej, jest ich więcej niż na przykład we Wrocławiu, czy w tym Krakowie, czy w Trójmieście. Co mówi, że okej, to w dużych miastach, tam gdzie jest duży był napływ migracyjny, dużo jest tych przysłowiowych informatyków, to tam rynki się wyczyściły kompletnie. Te miasta, gdzie też trudno się uzyskuje pozwolenia na budowę, i Kraków to jest najgorszym chyba rynkiem pod tym kątem, to tam ten problem jest jeszcze większy. Ale rynki, gdzie demografia no już nie jest taka super stymulująca do kupowania mieszkań, bo nie każdy jest tam przekonany, że koniecznie chciałby brać kreskę na 25 lat, mieszkać w danym mieście przez kolejne właśnie dwie dekady, no to już ta aktywność popytowa nie jest taka mocna. I to jest Łódź jest pierwszym przykładem, że tam jest duży problem. Plus tam jednak łatwiej się uzyskuje pozwolenie na budowę, więc tam deweloperzy są w stanie szybciej jakby dostarczać ten towar na rynek. Trochę to widać też w Katowicach. W okolicach Spodka jest około 2,5 tysiąca apartamentów budowanych w super jakby inwestycjach. Ceny zaczynają się od 12 tysięcy za metr kwadratowy, ale mimo wszystko się, wiecie, mieszczą w tym bezpiecznym kredycie. I z tych 2,5 tysiąca mieszkań sprzedanych w obecnej chwili jest około 40%. No to ja sobie zadaję pytanie, no dobra, jeżeli mimo kredytu na praktycznie zerowych odsetkach, bardzo niskich odsetkach, po kilku miesiącach funkcjonowania tego programu ciągle są te mieszkania niesprzedane, to ja się zastanawiam, co będzie, jak ten program się zatrzyma albo zniknie. No i tu musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. W tle wzrostów cenowych, które mam na kolejnym slajdzie, 20% tyle rosły ceny mieszkań na rynku pierwotnym na największych rynkach, na tych mniejszych około 10%. W tle mamy dezinflację kosztów budowlanych, a albo nawet i deflację w części kategorii. Stal, tak jak też 3 miesiące temu wam mówiłem, stal w ogóle jest w cenach poniżej 2021 roku. Oczywiście one są wysokie, są wyższe niż jeszcze w 2019, ale te ceny są niższe. Część materiałów izolacyjnych, pokrycia dachowe, OSB, jakiś szereg innych różnych kategorii budowlanych jest tańsza niż przed rokiem. Pozostaje tylko cement, beton, on jest ewidentnie znacznie droższy niż w zeszłym roku, tam ta inflacja jest ponad 10%, ale summa summarum taki wskaźnik mierzony przez PSB, Polskie Składy Budowlane, ostatnie miesiące był ujemny, czyli mieliśmy nieznacznie niższe ceny niż rok wcześniej, a to wynika z tego, że, i to mówi ta niebieska linia, ceny produkcji sprzedanej w przemyśle, czyli to, co przemysł wypluwa, są po prostu niższe niż rok wcześniej. Zapychają nam się magazyny, no bo oczywiście tyle nie buduje się i tyle nie wykańcza się, co na przykład dwa lata temu, więc stąd mamy te efekty cenowe, że następuje ta dezinflacja i to też widać w wskaźnikach produkcji, cen produkcji budowlano-montażowej. Ona w budowie budynków wynosi obecnie 7%. No więc jeżeli mamy wzrost cen o 20% mieszkań sprzedawanych przez deweloperów, a koszty dostarczenia tych budynków są wyższe, powiedzmy tam 5, 7, 10, może 12%, jak jeszcze uwzględnimy grunty, no to ten cały wzrost, czy połowa tego wzrostu to jest marża deweloperska. I nie chcę dyskutować, czy ona jest zła, czy dobra, no bo jak prowadzę biznes, chcę mieć wysoką marżę, natomiast wysokie marże mają jedną tendencję, jeżeli są wyższe niż w normalnych latach, to znaczy, że wchodzi większa konkurencja na rynek, rośnie podaż, deweloperzy starają się zwiększać produkcję, no i widzimy to w danych po prostu podażowych, że ta podaż znowu zaczęła rosnąć. Tu mamy cenę, to znowu takie krótkie podsumowanie, zmian cen od ogłoszenia programu Bezpieczny Kredyt, Kraków, Gdańsk, Wrocław mamy wzrost na rynku pierwotnym, Poznań też ponad 20%. I to przede wszystkim oczywiście są małe mieszkania, więc w małych mieszkaniach te wzrosty to jest nawet 30% więcej. W dużych raczej 10, czasami nawet stagnacja, no bo duże mieszkania, bańkę i więcej niekoniecznie wszędzie się sprzedają świetnie. Warszawa troszeczkę jest wolniej, 18% to i tak jest zawrotnym tempem wzrostu cen. Mniejsze rynki w Łódź, to o czym mówiłem, duży napływ ofert, więc ten wzrost cenowy to jest 13%. Katowice, tam duże wzrosty cenowe były w zeszłym roku, więc ten wskaźnik 3% on jest troszeczkę niewiarygodny, ale też widać po rynku wtórnym, że w tych mniejszych miastach jest już też ta dynamika troszeczkę niższa. I jakby sobie tak porównać, to co moi klienci mogą sobie w dashboardzie też zobaczyć, jakby sobie porównać rynki i rynek pierwotny, rynek wtórny, a tutaj ta dynamika jest troszeczkę zróżnicowana. Warszawa mocno wystrzeliła w ostatnim kwartale. Duże miasta wojewódzkie też gonią tą Warszawę, tutaj Łódź troszeczkę jest takim hamulcowym, ale już małe, mniejsze miasta wojewódzkie, ten wzrost cenowy jest nieznaczny. I tu się ujawnia jakby też trochę specyfika naszego rynku, że ci młodzi, co to korzystają z bezpiecznego kredytu, oczywiście korzystają wszędzie, ale ten efekt cenowy jest najmocniejszy tylko w dużych miastach. Rynek wtórny bardzo mocno zareagował natomiast, to też trochę wynika z tego, że ten rynek pierwotny się tak wyczyścił, więc rynek wtórny oczywiście bardzo szybko przyjął wzrosty cenowe. Chociaż trzeba zwrócić uwagę, że część rynku wtórnego cierpiała na przełomie 22 i 23 roku, tu widać takie spadki cenowe, takie lekkie dołki. One zwłaszcza w dużych mieszkaniach były odczuwalne, to też widać na rynku pierwotnym, tu było takie wyhamowanie. W dużym skrócie, gdyby nie było bezpiecznego kredytu, no to zamiast tych wzrostów to mielibyśmy po prostu spadki. Tak jak to się dzieje w większości Europy. Politycy zaserwowali nam oczywiście bezpieczny kredyt, no ci, którzy mogą z niego korzystać, super dla nich. Ci, którzy się nie załapali, no to już mają, na chwilę mają gorzej. No i docieramy praktycznie już do końca prezentacji, takiej trochę przyspieszonej. Co dalej? Co dalej z tymi cenami? Ja wam nie powiem, bo potem za mną chodzą różne dziwne komentarze, że ja powiedziałem coś, a było inaczej, potem jakieś trolle za mną chodzą, więc nie będę wam podawał żadnych konkretnych rzeczy. Natomiast możemy sobie powiedzieć, gdzie jesteśmy. Słuchajcie, kiedyś pokazywałem na tych webinarach taki wykres, gdzie są stopy procentowe, to jest to pozioma oś, gdzie jest inflacja. Jeżeli inflacja jest wyższa niż stopy procentowe, no to co do zasady opłaca się kupować nieruchomości na kredyt, bo teoretycznie w długim terminie będziemy mieli wyższy wzrost jakby cen tych nieruchomości, czy tam czynszu najmu, niż odsetki, więc w dłuższym terminie będziemy zarabiali. Jeżeli jest na odwrót, stopy procentowe są wyższe niż inflacja, tak to normalnie powinno być w ekonomii i na rynkach powiedzmy takich bardziej poważnych, jak nie wiem, Stany Zjednoczone czy powrótku też strefa euro, mamy tą sytuację, że stopy procentowe są wyższe niż inflacja, to raczej nieruchomości nie drożeją albo nawet zaczynają tanieć. I akurat w Europie to widać, w Stanach nie do końca, ale w Europie mamy spadki cenowe. Niemcy, Paryż ostatnio widziałem ponad 10% spadku ceny od szczytu ostatniego, Szwecja to jest nawet już około 15%. Tak to normalnie działa. I teraz gdybyśmy popatrzyli na takie realia, gdzie jest polska inflacja versus stopy procentowe, to my jesteśmy w tym obszarze takiego ochładzania rynku. No ale ten bezpieczny kredyt i zapowiedzi z obniżek stóp procentowych, które do końca się nie wydarzyły, spowodowało, że część rynku stwierdziła, że my jesteśmy właściwie tutaj. Trzeba kupować, 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 bo będę miał tani kredyt, stopy procentowe spadną, będzie turbo, inflacja jest wysoka, muszę się ładować w nieruchomości. No i to faktycznie nastąpiło bezbłędnie. Stąd mieliśmy ten wystrzał cenowy, wystrzał popytowy. I teraz całe pytanie, gdzie będziemy, jeśli program Bezpieczny Kredyt zniknie, to praktycznie się przesuwamy w to miejsce. Co to będzie oznaczało dla cen, dla rynku? Ja nie wiem. Sami sobie odpowiedzieli na to pytanie, ale nie będę się wypowiadał. No ale dobra, no, można sobie wprost powiedzieć, że na pewno sprzedaż i popyt wyhamuje. To jest bez dwóch zdań. Jak szybko to wpłynie na ceny, to trochę zależy. To trochę zależy od tego, na przykład, czy będą wakacje kredytowe. Bo najprawdopodobniej wakacji kredytowych od 1 stycznia już nie będzie. I to na część rynku wtórnego gdzieś może wpłynąć. Dużo zależy od tego, jaka będzie inflacja. Bo jeżeli inflacja na przykład dalej będzie spadała, a stopy procentowe będą utrzymywane, bo na przykład zły prezes Glapiński stwierdzi, nie, ja nie chcę obniżać, bo jeszcze ta inflacja nie spadła do celu, no to tak naprawdę będziemy się przesuwać jeszcze bardziej w to terytorium takiego spadku cenowego czy uspokajania sytuacji. Jak inflacja wzrośnie, a stopy procentowe będą w miejscu, no to gdzieś będziemy w takiej lekkiej stagnacji, może w jakiejś korekcie. No i wszystko zależy od tego też, co zrobi prezes Glapiński, bo być może powie, ok, ale ja już nie będę obniżał stóp, tylko może jednak je zacznę podnosić, bo może ta inflacja wyrosła. Wszystko zależy od tych różnych czynników. Jak one się rozwiną, nikt nie wie. Na razie wiemy tyle, że jeśli się nic nie zmieni, to 8 stycznia z tego punktu przeskakujemy sobie tutaj, kończy się bezpieczny kredyt. I na razie do marca stoimy w tym miejscu, ponieważ stopy procentowe się nie zmieniają. Inflacja nie wiemy. No zobaczymy, jak to będzie z tymi tarczami antyinflacyjnymi. I na sam koniec rynek najmu. Rynek najmu, słuchajcie, przeżył oczywiście mocne czyszczenie z ofert. Jeszcze w 2021 roku, jak się w cudzysłowie skończył COVID, bardzo został mocno wyczyszczony wtedy rynek, bo dużo osób wróciło na rynek najmu, od rodziców się wyprowadzało. Rynek był dość wyczyszczony i później jak wjechała jeszcze wojna i ponad 1 000 000 uchodźców za granicę, nie jak jeden tam youtuber opowiadał, 3 miliony, no to mimo wszystko ten rynek najmu się mocno nam wyczyścił, bardzo mocno spadł czas do wynajęcia mieszkań, więc oczywiście mieliśmy wzrost czynszowy, który później zobaczymy, ale praktycznie w ciągu roku ta oferta się odbudowała. I jeszcze w drugim kwartale tego roku ofert już było więcej niż tuż przed wybuchem wojny. I druga rzecz jest taka, że sezon, wysoki sezon tak zwany w tym roku, no bardzo mocno się rozciągnął. To znaczy wolniejsze było tempo najmu studenckiego, mniej studentów było na rynku w ogóle, bo zasadniczo czynsze już były na tyle wysokie w tym roku, że część studentów stwierdziła, dobra, to ja będę po prostu dojeżdżać tam dwa razy w tygodniu od rodziców to na uczelnię. No, część ludzi tak się zdecydowała. Jak typowo połowa studentów wynajmuje na rynku, no to w tym roku to jest raczej 40%. Mamy mniej po prostu też studentów najemców. Mamy też mniej, jak mówiłem, tych przyjeżdżających z zagranicy. Uchodźców mamy mniej, już 40 tysięcy mniej więcej wyjechało, no i część ludzi, która normalnie na rynku najmu by się decydowała na wynajęcie mieszkania, zmianę mieszkania, skorzystała z bezpiecznego kredytu, więc nawet jeżeli jeszcze tego mieszkania z bezpiecznego kredytu nie odebrała, to raczej nie będzie im w głowie, żeby w tej chwili sobie zmieniać mieszkanie na wynajem. Więc mamy efekt taki, że nawet, popatrzcie, że nawet w COVID-zie wysoki sezon się skończył o 10% mniej było ofert najmu tutaj, mamy taki spadek, no to w tym roku tego spadku nie było. I ta sytuacja trochę zależy od rynku, bo mamy rynki takie gdzie jak Warszawa, gdzie okej, no może nie było takiego super, super wysokiego sezonu, ale zasadniczo tych ofert najmu jest znacznie mniej niż jeszcze przed powiedzmy końcem COVID-a i nawet trochę mniej niż przed wybuchem wojny, więc rynek warszawski to nie jest tak źle. Mamy rynki typu Kraków, Poznań, Wrocław, gdzie tych ofert jest więcej niż przed wybuchem wojny, ale ciągle to jest taki okres przedcovidowy. Mamy Gdańsk, gdzie już tych ofert jest razy drzwi tyle, co jeszcze w okresie covidowym, czyli już jest kiepsko. Tutaj dużo tej podaży się pojawiło. I mamy taki rynek jak Łódź, gdzie tych ofert jest tyle, co w covidzie. W tym najgorszym covidzie, kiedy wszyscy byliśmy pozamykani i generalnie na rynku najmu nie wiem, osoby, które prowadziły podnajem, no to generalnie się wysypywały i musiały te podnajmy sprzedawać. No i Łódź to jest taki w soczewce, kumuluje się ten problem słabego popytu, dużej podaży, zwłaszcza w mikroapartamentach, mikrokawalerkach, na pokojach i tak dalej, gdzie po prostu mamy efekty czynszowe widoczne gołym okiem, zaraz wam je pokażę. W tym miejscu oczywiście pozdrawiam wszystkie osoby, które szkolą z inwestowania w wynajem, w mikrokawalerki, zwłaszcza na rynku łódzkim, bo rynek łódzki tam jest jakoś oblegany przez tych wszystkich youtuberów. Jaka jest sytuacja? No, sytuacja jest taka, że czynsze de facto od początku roku stoją w miejscu. One są bardzo wysokie oczywiście. One odbudowały, czy tam właściwie po tym takim wzroście tutaj po COVID-zie mieliśmy takie odbicie, tak jak mówiłem, to szybko ten rynek wrócił do takiej normy. Później jak wybuchła wojna, to jeszcze była podbitka czynszowa. No to jakby trochę wyskoczyły te czynsze, można powiedzieć, ponad trend. I obecnie tak naprawdę my idziemy w trendzie bocznym, jak ktoś stwierdził, wracamy trochę do tego trendu. Warszawa tutaj stoi w miejscu. Takie rynki jak Wrocław miały taki słabszy początek roku. Obecnie Wrocław też jest w stagnacji w tych samych czynszach mniej więcej co rok temu. A ten dołek to był rynek PRS, w ogóle tutaj zadziałał. Kraków jest delikatnie wyżej. Katowice są w jakiejś tam stagnacji. Poznań jest też po jakimś tam dołku, ale też jest jakiś taki lekko wzrostowej, ale no stagnacji. No i mamy ten Gdańsk, który zobaczcie, tutaj wakacje oczywiście był wystrzał cenowy w Gdańsku, taki sezonowy, bo on tam zawsze następuje, jak są wakacje. I teraz Gdańsk jest mniej więcej na poziomie cen sprzed roku, z lipca, z tamtego okresu. No i zobaczcie, Łódź, najgorszy rynek, mniej więcej od szczytu rok temu do teraz przeciętne czynsze ofertowe spadło o 15%. Tu jest wiele efektów, tam jest też statystyka, przeżywalność i takie rzeczy, które wpływają na poziom cenowy. No ale jak zapytacie łodzian, czy to na rynku najmu jest trochę gorzej niż rok temu, to powiedzą, że tak, jest trochę gorzej. Niezależnie co tam w internecie możecie usłyszeć. No i słuchajcie, to jest pigła na temat rynku nieruchomości, na temat gospodarki. To, co moi klienci mają regularnie, co dwa tygodnie dostają dużą analizę, jakiś temat rozkładamy na części pierwsze właśnie w ten sposób. Co kwartał bardzo dokładna prezentacja, która liczy znacznie więcej slajdów, znacznie więcej szczegółów, powstaje dla moich subskrybentów. Więc tak chciałem wam tutaj pokazać taki namiastkę, powiedzmy, tego, co moi klienci dostają. Już tak na koniec podsumowując, jak można to, słuchajcie, tak streścić troszeczkę całą tą historię, no to mamy tak, że gospodarka nam odżywa i tu bez dwóch zdań jest coraz lepiej. Nie jest jeszcze Eldorado, nie jest super na zielono, bo tak jak mówiłem, najwięcej problemów w tym rynku pracy możemy się spodziewać i jak macie coś na coś patrzeć, to poza inflacją, stopami procentowymi, przede wszystkim patrzę na rynek pracy, ile nowych miejsc pracy powstaje, ile osób jest zatrudnionych. Rynek nieruchomości, no ewidentnie końcówka roku teraz będzie gorąca, grudzień jeszcze będzie wariactwem, spodziewajcie się nowych rekordów i na pewno ceny, które będą raportowane w czwartym kwartale będą wyższe niż trzeci, to nie ma dwóch zdań, ale już taki największa euforia na tym rynku obrotu już za nami, bezpieczny kredyt prawdopodobnie idzie do kosza, przynajmniej przez pierwsze miesiące następnego roku raczej będzie z tej chciwości, która jest dzisiaj, przechodzimy raczej w strach i co to będzie. Na rynku najmu, no to na pewno tego, co to będzie, czy tam w dużych domach, lokalach, działkach, no to to wychłodzenie na początku następnego roku pewnie będzie znacznie mocniejsze. Czyli w dużym skrócie, dzięki politykom minęliśmy pewnie szczyt, który oni sami wywołali i z takiej właśnie górki teraz zaczynamy się powolutku obracać gdzieś tam, może nie o 180 stopni, ale o jakieś tam 90 stopni się przesuwamy. No i tyle właściwie, jeżeli chodzi o część merytoryczną. Zapraszam was w ogóle do zostania jeszcze ze mną przez 15-20 minut i odpowiedzi na pytania, które macie, mam nadzieję, do mnie. I wam też chętnie opowiem, w co ja teraz inwestuję, bo często na ten temat się pojawiają pytania. Natomiast chciałem wam powiedzieć o specjalnej promocji właśnie mojej firmy na koniec. Mianowicie dwa tygodnie temu obchodziliśmy pierwszą urodziny mojej firmy FLTR i w skrócie, w ogóle jak rok temu zakładałem tą firmę, to oczywiście to był taki startupowy one man show, byłem sam, co więcej dowiedziałem się, że będę ojcem i w panice już chciałem tą firmę zamykać, ale na szczęście nie zrobiłem tego, to dzięki mojej żonie, która powiedziała, nie no weź, to właśnie jest ten moment, żeby po prostu teraz skupić się właśnie na rozwijaniu biznesu i dzięki temu to ja mam więcej też czasu dla córki, dlatego też się cieszę. Ale przeżyliśmy ten pierwszy rok z jednoosobowej firmy, już są cztery osoby, które właśnie zajmują się dashboardami, analizami. Przygotowujemy też szkolenie tematyczne, ale to już mniejsza o tym. Wydaliśmy ponad 50 numerów newslettera, 48 analiz tematycznych. Wyprodukowaliśmy 30 godzin właśnie omówienia wideo różnych właśnie tych analiz, różnych tematów. Nasi subskrybenci na dzisiaj mają już 800 slajdów różnych prezentacji właśnie poświęconych tym różnym zagadnieniom z rynku nieruchomości. Przepowiedzieliśmy 8 webinarów, tu muszę poprawić, 8 webinarów, gdzie łącznie ponad 16 godzin spędziliśmy właśnie z naszymi subskrybentami, gdzie webinary wyglądają inaczej. Nie spotykamy się tak jak tutaj, gdzie ja tylko mówię, wy coś możecie pisać i na tym koniec. Nie, spotykamy się w małych, kameralnych grupach po 15 osób. Na Teamsie każdy siebie widzi, jeżeli chce. Wszyscy mogą zadawać pytania, dyskutujemy sobie, wymieniamy się doświadczeniami. Wiem, że moi subskrybenci potem razem, jak czasami nawet wspólne biznesy robią, albo przynajmniej się rekomendacjami na przykład systemów informatycznych wymieniają. Ostatnio to było do zarządzania biurowcami. Jest, jakie ciekawostki są. Mamy te dashboardy. Największy dashboard, chętnie Wam pokażę w ogóle jedną z tych zabawek. Największy dashboard liczy w tej chwili 2,5 miliona komórek danych, więc to naprawdę jest kupa rzeczy. No i jest ponad 1200 subskrybentów w wersji darmowej, do której Was też zachęcam, bo naprawdę możecie zobaczyć kilka fajnych, ciekawych rzeczy, ale też w wersji premium, gdzie no, jest dostęp do wszystkich właśnie naszych analiz, do dashboardów, do tych webinarów, w przyszłości też innych rzeczy. No i wreszcie w tym roku dostaliśmy nagrodę Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Tutaj akurat jestem z moim młodym zespołem nadal, gdzie dostaliśmy właśnie od wszystkich mieszkaniczników wyróżnienie w postaci Nagrody Innowacji Roku, więc jeżeli głosowaliście za nas, to też bardzo Wam serdecznie dziękuję. No i teraz na czym polega ta promocja, którą do końca roku możecie jeszcze skorzystać właśnie z okazji urodzin. Jeżeli wejdziecie na stronę flter.pl/rok, dostaniecie po pierwsze te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, czyli newslettery co tydzień, dostęp do wszystkiego, co zostało wyprodukowane dotychczas i wszystkiego, co będzie produkowane w przyszłości, dopóki będziecie subskrybentami, webinary, dashboardy analityczne i wszystkie aktualizacje, bo my te dashboardy rozwijamy regularnie, co miesiąc wypuszczamy jakieś nowe dane albo nowy moduł. I wszystko to przez 3 pierwsze miesiące możecie mieć za 69 zł miesięcznie. A tak naprawdę możecie zrezygnować już w pierwszym miesiącu, tylko zapłacić za pierwszy miesiąc, pobawić się tym wszystkim, po prostu wrzucić to do kosza, nie ma sprawy. A później po tych 3 miesiącach macie 99 zł miesięcznie. Jeżeli ktoś jest pasjonatem, ma jedno mieszkanie na wynajem, to pewnie jest za dużo, chociaż to jest i tak taniej niż miesiąc zarządzania przez operatora najmu, więc można się zastanowić, czy to warte. Jeżeli ktoś flipuje, jest deweloperem, prowadzi agencję nieruchomości, jest rzeczoznawcą majątkowym, obraca gruntami i tak dalej, no to już jest konkretna wartość, bo to jest oszczędność czasu w szukaniu danych, czytaniu różnych rzeczy, nawet śledzeniu prasy, bo dużo też ciekawych jakby wyselekcjonowanych artykułów, czy podcastów, czy nagrań po prostu wybieramy. 99 zł to szczerze to jest godzina pracy przeciętnego pracownika. To tak, jeżeli ktoś się zastanawia, czy to jest tanio. I na pewno to jest tanio w perspektywie stycznia, bo w styczniu podnosimy nasze ceny. Inflacja niestety rośnie wraz z tym kontentem. I po prostu co roku będziemy regularnie podnosić ceny, bo coraz większy będzie ten serwis, tak jak mówiłem, subskrybent ma dostęp do wszystkiego. No więc po prostu wartość zgromadzonej tej wiedzy i narzędzi, tych dashboardów przede wszystkim, tej społeczności, która tam będzie, jest rozwijana, ona będzie po prostu rosła, więc kupując dzisiaj tak naprawdę blokujecie sobie ceny już na zawsze, te 99 zł, a od stycznia to już będzie 149 zł, więc tak naprawdę całkiem solidny, można powiedzieć, że rabat. Inwestycja po prostu w korzystanie w najlepsze dane, w najlepszą wiedzę, najlepsze rekomendacje. Więc zapraszam Was serdecznie jeszcze raz flter.pl/rok, albo ten kod QR też się tam dostaniecie. Zapraszam Was serdecznie pod choinkę, żeby sobie taki prezent sprawić, a jak nie sobie, to komuś bliskiemu. No i słuchajcie, dochodzimy do końca. Dziękuję Wam serdecznie, że wytrzymaliście. 50 osób non-stop podglądałem, non-stop równolegle było na naszym spotkaniu. Przewinęło się prawie 200 osób, więc bardzo się cieszę, bardzo udany webinar. Jeżeli macie jeszcze energię, bo ja jeszcze na pewno wykrzeszę parę minut, żeby chętnie opowiedzieć, po pierwsze odpowiedzieć na wasze pytania, opowiedzieć trochę o moim, powiedzmy, podejściu inwestycyjnym w obecnej chwili, czy czymkolwiek innym, co by was ciekawiło. Więc słuchajcie, to jest ten moment, żebyście wrzucali pytania. Ja wam od razu też dziękuję za wszystkie komentarze, które właśnie tu widzę. Dzięki za świetny komentarz, że w górę, że jest super. Dziękuję wam serdecznie. Jeżeli macie pytania, to jest ten moment. Piszcie je w czacie, piszcie je w komentarzach i ja bardzo chętnie na wszystkie pytania, jeżeli będę w stanie, to odpowiem. I słuchajcie, dziękuję wam też serdecznie za ten webinar. Widzę, że ciągle ponad 30 osób ciągle ze mną tutaj jest. Więc dziękuję wam serdecznie jeszcze raz. Dziękuję za całe to spotkanie. Dziękuję za uczestnictwo tym, którzy skorzystali albo planujecie skorzystać z oferty na FLTR. Serdecznie wam dziękuję za to, za wspieranie rozwoju naszej firmy, bo dzisiaj jesteśmy w fazie rozwoju, to nie jest żadne odcinanie kuponów, więc po prostu wspieracie tak naprawdę małe, średnie biznesy nieruchomościowe w tym, żeby miały najlepsze dane, najlepsze rekomendacje, najlepsze analizy na poziomie takim, jak mają duże korporacje, żebyśmy byli w stanie rosnąć tak jak ten Murapol na przykład, rozwijać się, żebyśmy po prostu byli w stanie po prostu najlepiej konkurować, więc to wszystko jest po prostu w dużym skrócie dla was. I tym chciałbym zakończyć nasz webinar. Dziękuję jeszcze raz serdecznie i życzę wam wszystkim, przede wszystkim wesołych, rodzinnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Wprawdzie dopiero jest 7 grudnia, ale może się nie spotkamy do tego czasu, więc słuchajcie, spokoju, dużo zapasem, że tak powiem, jedzonka i żeby wam było wszystkim dobrze. Trzymajcie się serdecznie i do usłyszenia. Cześć!